będę badała włosy. Włosy takim są materiałem pobieranym w sposób nieinwazyjny, bo nie będziemy ich wyrywać, tylko wycinać. I one są takim materiałem biologicznym, który daje dużo informacji retrospektywnych, że coś działo się w przeszłości w jakimś konkretnym okresie. I przyjmuje się, że włosy rosną centymetr na miesiąc. Więc jeżeli uda się zdobyć taką akurat długość włosów od wszystkich, to chciałabym zbadać 2 centymetry, czyli oznaczałoby to, że zbadam poziom kortyzolu w ostatnich 2 miesiącach od pobrania. I od właściciela, i od jego psa, i od jego kota. Zakładamy, że będą występowały duże interakcje między tym poziomem kortyzolu u ludzi i ich zwierząt, ale zobaczymy, może okaże się, że kot mniej przejmuje się tym, co my tam sobie czujemy i myślimy, niż pies. Zobaczymy. Wzięłam tylko kobiety pod uwagę właśnie z tego względu, że jednak będę prosiła o te co najmniej 3 centymetry włosa, żebym potem z tego te 2 mogła przygotować, a u panów no to różnie z tą fryzurą bywa.
Oczywiście jest bardzo czułym odbiorcą zapachów, ale jednocześnie emocji.
Jak pani jest smutna?
Przychodzi, przytula się, pozwala się więcej głaskać, czyli czuje taką potrzebę zbliżenia i chęci nawet zmienienia mojego nastawienia psychicznego.
Mirosław Karpiński, jestem kierownikiem Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przede wszystkim jest to cały czas sfera wiedzy nie do końca objęta takimi badaniami ściśle naukowymi. Dopiero teraz powoli wkracza ją w obszar głównie behawioru, a konkretnie interakcji międzygatunkowych. I na tej podstawie, nie tylko na podstawie obserwacji, czy pies macha ogonem, czy ma zadowolony wyraz pyska, staramy się określić właśnie stan dobrego samopoczucia, czy stanu zdrowia zwierząt.
Grupa Wanda, pracuję w Katedrze Etologii Zwierząt i Łowiectwa na Wydziale Hodowli Zwierząt i Biogospodarki. Machaniu ogonem nierówne, możemy powiedzieć, tak? Dotyczy to nie tylko chyba psów, dotyczy to różnych zwierząt, a wszystko dlatego, że przykładamy swoją ludzką miarę, patrząc na zachowanie zwierząt. Tak naprawdę powinniśmy patrzeć na to, jak zwierzęta się zachowują z punktu widzenia zwierzęcia, określonego gatunku. Czyli patrząc na psa, co on do nas mówi, powinniśmy się poczuć tak jak pies i wtedy dopiero prawidłowo zinterpretujemy jego sygnały, a nie przykładać do niego sygnały używane w komunikacji ludzkiej, bo może się okazać, że jeśli pies szczerzy na nas zęby, to myślimy, że się uśmiecha. I odwrotnie, jeśli on się przygląda nam, a my się do niego uśmiechamy, odsłaniając zęby, to szczególnie w przypadku osób obcych może być to dla niego sygnał świadczący o tym, że chcemy go ugryźć.
Dzięki temu, wiedząc, jak wpływa poziom stresu i poziom hormonów naszych na nasze zwierzęta, może z pewnością też pomóc w doborze odpowiedniej chociażby rasy psa do utrzymywania w domu. Wiadomo, że są pewne rasy, które w, powiedziałabym, nieprzyzwoitych rękach nieprzystosowanego, nieprzeszkolonego właściciela będą rasami niebezpiecznymi, bo to człowiek takimi je tworzy. Ja już wcześniej takie badania w rozprawie doktorskiej swojej przygotowywałam, tylko badałam poziom kortyzolu w ślinie, również w materiale takim nieinwazyjnym, u psów ratowniczych i ich przewodników na egzaminach psów ratowniczych. Im niższy był poziom stresu u przewodników psów ratowniczych, tym gorzej szło im na egzaminach. Psy przewodników, którzy z kolei byli bardzo zestresowani, częściej popełniały błędy. Także ten stres widać, że wpływa również na efekty pracy tych psów akurat, bo psy ratownicze badałam, a ta ich praca jest ważna i ratują życie ludziom. Także przewodnik również, okazuje się, musi mieć pewne predyspozycje do tej pracy, musi być dobrze przygotowany, bo to będzie wpływało na to, jak efektywnie będzie pracował jego pies.